Tom pierwszy. Od początków do roku 1795. Część pierwsza. Wstęp. Od czasów najdawniejszych do roku 1572. Materiały dołączone do audiobooka. Mapa numer 1. Ziemie polskie. Rozdział pierwszy. Milenium. 1000 lat dziejów. Najwcześniejszy dokument pisany dotyczący tej części Europy, która dziś nosi nazwę Polski, pochodzi z 965-966 roku naszej ery. W tych właśnie latach Ibrahim ibn Jakub, podróżnik żydowski z Tortosy w Hiszpanii, uczestniczył w poselstwie wysłanym przez kalifa kordobańskiego do Ottona Wielkiego. Odwiedził Pragę i być może również Kraków, który leżał w tym czasie w granicach Królestwa Czechów. Fragmenty jego relacji były znane późniejszym geografom arabskim. Kraje Słowian ciągną się nieprzerwanie od Morza Syryjskiego po Ocean ku północy. Stanowią oni liczne, różniące się między sobą plemiona. Królowie ich są w tej chwili obecnie czterej. Król Bulgarów i Bojesław, król Faraga Pragi, Bojema Bohemii i Karako Krakowa i Meszko, król północy i Nakon na krańcu zachodu. A co się tyczy kraju Meszko, to jest on najrozleglejszy z ich, to jest słowiańskich krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną lub rybę. Pobierane przez niego, to jest Mieszka, podatki lub opłaty, stanowią odważniki handlowe. Idą one na żołd jego mężów lub piechurów. Ma on 3000 pancernych podzielonych na oddziały. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A dar ślubny jest u Słowian znaczny, w czym zwyczaj ich jest podobny do zwyczaju Berberów. Jeżeli mężowi urodzą się 2 lub 3 córki, to one stają się powodem jego bogactwa, a jeśli się urodzi 2 chłopców, to staje się to powodem jego ubóstwa. Na ogół biorąc, to Słowianie są skorzy do zaczepki i gwałtowni, i gdyby nie ich niezgoda wywołana mnogością rozwidleń ich gałęzi i podziałów na szczepy, żaden lud nie zdołałby im sprostać w sile. Zamieszkują oni krainy najbogatsze w obszary zdatne do zamieszkania albo najbogatsze w plony i najzasobniejsze w środki żywności. Oddają się ze szczególną gorliwością rolnictwu. Handel ich dociera lądem i morzem do Rusów i do Konstantynopola. Kobiety ich, kiedy wyjdą za mąż, nie popełniają cudzołóstwa, ale panna, kiedy pokocha jakiego mężczyznę, udaje się do niego i zaspokaja u niego swoją żądzę. A kiedy małżonek poślubi dziewczynę i znajdzie ją dziewicą, mówi do niej: gdyby było w tobie coś dobrego, byliby cię pożądali mężczyźni i z pewnością byłabyś sobie wybrała kogoś, kto by wziął twoje dziewictwo. Potem ją odsyła i uwalnia się od niej. Kraje Słowian są najzimniejsze z wszystkich krajów. Najtęższy mróz bywa u nich, gdy noce są księżycowe, a dnie pogodne. Studnie i sadzawki pokrywają się twardą skorupą, tak że się staje jak kamień. A gdy ludzie wydychają powietrze, tworzą się na ich brodach powłoki z lodu, niby ze szkła. Nie mają oni łaźni, lecz posługują się domkami z drzewa. Budują piec z kamienia w jednym rogu i wycinają w górze na wprost niego okienko dla ujścia dymu. A gdy się piec rozgrzeje, zatykają owe okienko i zamykają drzwi domku. Wewnątrz znajduje się zbiornik na wodę. Wodę tę leją na rozpalony piec. Każdy z nich ma w ręku wiecheć z trawy, którym porusza powietrze i przyciąga je ku sobie. Wówczas otwierają się pory i wychodzą zbędne substancje z ich ciał. Domek ten nazywają oni Al-Istba. Królowie ich podróżują wozami wielkimi, wzniesionymi na 4 kołach. W 4 rogach ich, to jest tych wozów, są ustawione cztery mocne belki, z których zwisa na mocnych łańcuchach kolebka wyścielona brokatem, także siedzący w niej nie trzęsie się podczas wstrząsów wozu. Przygotowują te, to jest wozy z kolebkami, również dla chorych i rannych. Słowianie wojują z Bizantyńczykami, Frankami, Longobardami i innymi narodami, a wojna toczy się między nimi ze zmiennym szczęściem. Przypis pierwszy. Nic dziwnego, że Mieszko I, władca północy, czy też Meszko, jak go nazywali czescy gospodarze Ibrahima, tu przypis drugi, szczególnie interesował przybysza z Hiszpanii. W tym samym roku, w którym poselstwo z Kordoby dotarło do Pragi, Mieszko poślubił córkę króla Czech, Dubrawę, i przywiózł ją do swojej polskiej siedziby w Poznaniu. W następnym roku, wypełniając jeden z warunków ślubnego kontraktu, odrzucił pogańską religię swoich przodków i przyjął chrzest, przechodząc na wiarę chrześcijańską. Mieszko nie był w żadnym rozumieniu tego słowa owym narodowym monarchą, jakiego wyobrażali sobie XIX-wieczni romantycy. Był wodzem plemienia Polan, jednego z licznych wówczas plemion słowiańskich. Był wojownikiem, a płynność granic jego terytorium nie była niczym więcej jak tylko odbiciem jego militarnych porażek lub sukcesów. Gotów był łupić tych lub innych słowiańskich sąsiadów, tak samo jak był skłonny, gdy się nadarzyła potem sposobność, łączyć własne interesy z interesami tak Niemców, jak i Czechów. Spośród wszystkich jego bohaterskich czynów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku czynów jego wnuka Kanuta w Danii i Anglii, tylko chrzest był dokonaniem o trwałym znaczeniu. Podejmując ten akt, wprowadził swój lud w świat zachodniej kultury i łacińskiego piśmiennictwa. Otworzył drogę do stworzenia, za czasów panowania swego następcy, polskiej metropolii kościelnej ze stolicą w Gnieźnie. Zapoczątkował pisane dzieje Polaków, które nieprzerwanie trwają po dziś dzień. Wydarzenia tysiąca lat są czymś równie onieśmielającym dla historyka, który musi je relacjonować, co dla czytelnika, który pragnie je poznać. Są zbyt skomplikowane, aby można je było ogarnąć wszystkie naraz. Podane w całości są absolutnie niestrawne. Wobec tego dzieli się je zazwyczaj chronologicznie na grupy lub okresy. Dla niektórych historyków taka periodyzacja jest wyłącznie praktyką empiryczną. Podobnie jak praktyka szefa kuchni, który dzieli posiłek na poszczególne dania, komponując składniki według wymogów własnej sztuki oraz według zasad racjonalnego żywienia. Dla innych jest to sprawa wielkiej wagi, podporządkowana prawom filozofii i nauki, jedno z nieuniknionych zadań rzemiosła. Sposób, w jaki zadanie to jest podejmowane, mówi wiele nie tylko o samych dziejach, ale także o tym, kto je bada. Najwcześniejsi autorzy prac historycznych nie próbowali dzielić przedmiotu swego opisu na okresy. Jako kronikarze bywają oni często lekceważeni. Uważa się, że ich wyrywkowe relacje, legendy i religijne przypowieści nadużywają przywilejów fantazji. W Polsce, jak wszędzie indziej w Europie, byli to przeważnie wykształceni duchowni, którzy pisali po łacinie o bohaterskich bojownikach wiary lub też głosili chwałę domów panujących. Anonim, zwany przez późniejszych historyków Galem, cudzoziemski, najprawdopodobniej francuski mnich przebywający na dworze Bolesława Krzywoustego, opisał dzieje dynastii do 1113 roku. Wincenty Kadłubek, znany także jako mistrz Wincenty, zmarł w 1223 roku, student Sorbony, a później biskup krakowski, napisał kronikę na wzór Liviusza, uzupełniając znaczne niedostatki wiedzy kazaniami moralnymi lub wyszukanymi i zgoła niestosownymi dygresjami dotyczącymi czasów starożytnych. Celem jego było, zgodnie z programem nakreślonym przez jego patrona, Kazimierza Sprawiedliwego, opowiedzieć potomnym o prawości ich przodków. Janko z Czarnkowa, zmarł w 1387 roku, poświęcał więcej uwagi kwestiom politycznym, szczegółowo relacjonując wydarzenia z okresu własnego życia oraz naganne w jego opinii poczynania Ludwika Węgierskiego. Tu przypis trzeci. Jan Długosz, Longinus, żył w latach 1415-1480, kanonik krakowski i wychowawca synów królewskich, jest często uważany za pierwszego polskiego historyka. Określano go także mianem największego publicysty średniowiecza, ponieważ w swych licznych pismach poświęcał wiele miejsca walce o obronę pozycji i przywilejów kościoła i duchowieństwa. Był jednym z pionierów w dziele gromadzenia i zapisywania materiałów historycznych, zarówno dokumentów, jak i ustnych przekazów. Wiele lat życia spędził objeżdżając biblioteki klasztorne i kapituły katedralne w kraju oraz zbierając relacje od naocznych świadków doniosłych wydarzeń. Był niewątpliwie jednym z tych kronikarzy, którzy najlepiej umieli zabiegać o względy czytelników i uczone panegiryki na cześć polskich królów ozdabiał prywatnymi anegdotkami. Opowiada na przykład o tym, jak panujący w XII wieku Władysław II, szykując się do biwaku w lesie, zwrócił się do jednego z towarzyszących mu na polowaniu rycerzy ze słowami: „Wygodniej podobno, Piotrze, spoczywa teraz żona twoja z opatem strzeleńskim”. Na co otrzymał odpowiedź: „Kto wie, może nie tylko moja żona z opatem, ale i wasza, książę, z dobieszem lepszego używa w czasu”. Tu przypis czwarty. 12 ksiąg jego dzieła Historia Polonika, Historia Polska, nie zawiera zbyt wielu elementów analizy. Jego celem, jak pisał, było po prostu cnych ludzi pamięć zmartwych i długowieczną pomroką okrytych wydobyć popiołów. Żył w świecie, w którym przyczynowością wciąż jeszcze rządziła opatrzność, w którym nie wynaleziono jeszcze pojęcia postępu i w którym historię, jako naukę badającą rozwój spraw ludzkich, uważano by za coś zupełnie bezsensownego. W opinii średniowiecza ludzkość nie idzie naprzód, lecz raczej z każdym mijającym rokiem oddala się coraz bardziej od owego pierwotnego stanu łaski, do którego powrót jest jedynym wyobrażalnym celem naszej egzystencji. Mimo to Długosz dobrze zdawał sobie sprawę, że badanie dziejów niesie z sobą wartości moralne i dydaktyczne. Filozofia, pisał, naucza cnoty i drogę do niej wskazuje. Silniejszym jednak historia staje się bodźcem do wielkich przedsięwzięć i czynów. Tamta zagrzewa tylko i pobudza do dzieła. Ta dzieło już spełnione przedstawia, ukazując wszelakie przykłady męstwa, roztropności, powagi obyczajów, pobożności i wiary i dozwalając je uważać jakby w zwierciadle i żywym obrazie ludzkiej ułomności. Tu przypis piąty. Kronikarze XVI-wieczni nie podawali w wątpliwość wcześniejszych założeń. Kronika Polonorum, Kronika Polaków, 1519, Macieja Miechowity, kontynuuje relację Długosza, doprowadzając ją do współczesnych autorowi czasów. Kronika Wszystkiego Świata z 1551 roku Marcina Bielskiego jest najwcześniejszym dziełem historycznym napisanym po polsku. Kronika Polonika, Kronika Polska z 1555 roku, napisana przez Marcina Kromera, żył w latach 1512-1589, biskupa warmińskiego, pełna tabel i pięknych ilustracji, stała się bestsellerem swoich czasów. W wiekach XVII i XVIII sztuka kronikarska wzbogaciła się o wymyślne ornamenty ekstrawaganckiej poetyki i o coraz większe zainteresowanie aspektem społecznym. Cieszący się słusznym uznaniem polski przekład Jerozolimy Wyzwolonej Torquata Tassa, pióra Piotra Kochanowskiego, bratanka Jana, nadał styl licznym opisom współczesnych dziejów. Samuel Twardowski, żyjący w latach 1600-1660, uwiecznił ważkie wydarzenia z okresu panowania Wazów w 35 tysiącach linijek 13-zgłoskowca. Arianin Wacław Potocki, żył w latach 1621-1696, napisał nieco mniej epickich wierszy, za to jego poematy mają jeszcze większą wartość literacką i historyczną, zwłaszcza Wojna Chocimska z 1670 roku. Wespazjan Kochowski, żył w latach 1633-1700, działalność tworzącego w języku polskim psalmisty łączył z doniosłą pracą piszącego po łacinie historyka współczesnych sobie czasów. Jego Annalium Polonie, Climacter Primus 1683, Secundus 1688 i Tertius 1698 to prawdziwa kopalnia szczegółowych informacji na temat kryzysów politycznych i międzynarodowych jego czasów. Wcześniejszą renesansową tradycję satyry i komentarza społecznego rozwijali Szymon Starowolski, żył w latach 1588-1656, oraz dwóch braci Opalińskich, Krzysztof, żył w latach 1609-1655 i Łukasz, żył w latach 1612-1662. Prywatne pamiętniki obfitujące w obserwacje społeczne i polityczne wyszły spod pióra Jana Paska, żył w latach 1636-1701, Marcina Matuszewicza, zmarł w roku 1773 i Jędrzeja Kitowicza, żyjącego w latach 1728-1804. Pierwsi historycy w dzisiejszym znaczeniu tego słowa pojawili się w epoce oświecenia. Jednym z nich był Adam Naruszewicz, żyjący w latach 1733-1796, biskup smoleński. Mimo swej biskupiej godności poddawał on krytycznemu badaniu akty opatrzności, a także rozpoczął kampanię na rzecz gromadzenia i publikowania dokumentów historycznych. Choć przygotowywał grunt do pracy nad kompletną historią Polski, jego własne 6 tomów historii narodu polskiego, które zaczęły się ukazywać w 1780 roku, nie wyszło poza XIV wiek. Podobnie jak inni monarchiści ery przednacjonalistycznej, dzielił przyszłość według kryteriów dynastycznych. Do okresu piastowskiego zaliczył dzieje od czasów najdawniejszych do roku 1386. Okres jagielloński obejmował lata od 1387 do 1572. Okres monarchii elekcyjnej od roku 1572 do czasów mu współczesnych. Tu przypis szósty. Naruszewicz umarł w czasie, gdy monarchia polska właśnie uległa zburzeniu i jego proste, monarchistyczne spojrzenie na dzieje nie na długo mogły zadowolić jego następców. Jego rolę przejął w odpowiednim czasie człowiek zupełnie innego pokroju. Joachim Le Level, żyjący w latach 1786-1861, był aktywnym republikaninem, którego w 1824 roku władze carskie usunęły ze stanowiska profesora historii w Wilnie. W latach 1830-1831 pełnił w Warszawie funkcję ministra w rządzie powstańczym. Później żył na wygnaniu w Brukseli. W 1847 roku został wybrany wiceprezesem Międzynarodowego Towarzystwa Demokratycznego. W rok później zrezygnował z tego urzędu na rzecz Karola Marksa. Poglądy historiozoficzne Lelewela, podobnie jak poglądy Marksa, zabarwia silna domieszka mesjanizmu. Z upływem czasu jego koncepcja filozofii przybrała charakter o wiele bardziej dziwaczny i spekulatywny. Wypracował teorię słowiańskiego gminowładztwa jako formy samorządu społecznego, mającego wykazać naturalną predylekcję Polaków do demokracji. Całość ich dziejów natomiast interpretował jako walkę o wolność. Materiały dołączone do audiobooka. Rysunek A. Schematy periodyzacji historii Polski. Dlatego też dzieje Polski dzielił na następujące po sobie okresy wolności i niewoli. Okres pierwszy, od czasów najdawniejszych do testamentu Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, był okresem prymitywnego samorządu, w którym rządy dobrotliwych książąt służyły zachowaniu odwiecznych obyczajów plemienia. W drugim okresie, od 1139 roku do Statutu Koszyckiego w 1374 roku, naród polski popadł w tyranię możnowładców, tracąc w ten sposób możliwość kierowania własnym losem. Od 1374 roku do trzeciego rozbioru w 1795 ponownie trwał okres wolności, tym razem w formie demokracji szlacheckiej dawnego Królestwa i Rzeczypospolitej. Końcowy okres niewoli rozpoczął się wraz z rozbiorami i trwał nadal w czasie, w którym Lelewel pisał swoją historię. Jest rzeczą oczywistą, że schemat periodyzacji dziejów w ujęciu Lelewela był ściśle powiązany z jego programem politycznym. Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane z 1829 roku stały się czymś w rodzaju Biblii dla tysięcy powstańców i emigrantów jego pokolenia. W dziele tym Lelewel opisał rolę narodu polskiego jako rolę ambasadora ludzkości, którego cierpienia miały się stać natchnieniem dla świata i którego szczególna misja wymagała odrzucenia materialnego przepychu i powodzenia. Krótko mówiąc, Lelewel wynalazł historiozoficzny wariant mickiewiczowskiej alegorii Polski jako Chrystusa narodów. Tu przypis siódmy. Teorie Lelewela okazały się szczególnie atrakcyjne dla jego współczesnych i trzeba było dopiero nieszczęść dwóch nieudanych powstań w latach 1830 i 1863, aby polscy historycy mogli się z nich wyleczyć. Tymczasem zaś przeważającą część pionierskich prac nad historią Polski podjęto w Niemczech. Co do Polaków, zadanie sprowadzenia przedmiotu z powrotem na ziemię postawiono Szkole Krakowskiej, która tworzyła się wokół obozu stańczyków Józefa Szujskiego 1835-1883, Waleriana Kalinki 1826-1886 i Michała Bobrzyńskiego 1849-1935. Tu przypis ósmy. Spośród całej grupy stańczyków Bobrzyński przyczynił się chyba najbardziej do popularyzacji poglądów tego obozu. Jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego był wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa średniowiecznego, jako namiestnik zaś sprawował jeden z najwyższych obsadzonych przez Polaków urzędów w życiu politycznym swojej epoki. Jako autor Dziejów Polski w Zarysie, które w okresie od krakowskiego wydania z roku 1877 do wydania w Jerozolimie w roku 1944 doczekały się co najmniej pięciu innych wydań, wywarł znaczny wpływ na kilka pokoleń czytelników polskich. Ważkim elementem szerokiego wkładu, jaki wniósł w uprawianą przez siebie dziedzinę, była świadomość znaczenia periodyzacji, problemu ważnego, lecz zaniedbywanego, któremu poświęcił kilka artykułów metodologicznych. W swojej własnej pracy przyjmował oparty na zdrowym rozsądku schemat podziału, którego podstawowym kryterium były względy polityczne. Proponował trzy proste okresy: pierwotny, średniowieczny i nowożytny. Jako granice podziału wprowadził daty najazdu tatarskiego 1241, konstytucji Nihilnowi 1505 i trzeciego rozbioru 1795. Okres pierwotny charakteryzował się patriarchalnymi rządami władców plemiennych i pierwszych dynastów z rodu Piastów. Okres średniowieczny – niezależnym rozwojem społeczeństwa, zaś okres nowożytny – niestrudzoną walką między zwolennikami i przeciwnikami przywilejów szlacheckich. Tu przypis dziewiąty. Schemat Bobrzyńskiego wywołał falę polemik. Ci, którzy nie mogli znieść dowolności prostych podziałów, proponowali wprowadzenie podokresów i okresów przejściowych. Dogłębnie rozważano naturę i znaczenie punktów zwrotnych oraz linii podziału. Szujski ograniczył swoją krytykę do wykazania, że schemat Bobrzyńskiego nie daje się stosować do dziedziny spraw zagranicznych, podczas gdy Tadeusz Wojciechowski, żyjący w latach 1838-1919, profesor Uniwersytetu we Lwowie oraz założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, dowodził, że okres nowożytny w historii Polski powinien się zaczynać od wybuchu Powstania Chmielnickiego na Ukrainie w roku 1648. W rezultacie najdalej idące korekty proponowali historycy państwa i prawa. Ponieważ ograniczali swoje argumenty do udokumentowanej historii prawa polskiego, mogli bronić swego stanowiska z większą precyzją niż ktokolwiek z rywali. Schemat periodyzacji proponowany przez Stanisława Kutrzebę, żyjącego w latach 1876-1946, młodszego kolegę Bobrzyńskiego z Krakowa, w jego Historii ustroju Polski w zarysie należał do bardziej przekonywających. Do 965 roku naszej ery okres organizacji rodowej. Lata 965-1200 okres prawa książęcego. Lata 1200-1374 okres organizowania się społeczeństwa. Lata 1374-1569 okres stanowy. Lata 1569-1763 okres przewagi szlacheckiej. Lata 1764-1795 okres reform. Tu przypis 10. Podobne debaty metodologiczne toczyły się w tym czasie w całej Europie, co dowodzi, że polscy uczeni odegrali własną rolę w nadawaniu historii kształtu spójnej dyscypliny naukowej. Działalność grupy Stańczyków, która wzięła swoją nazwę od imienia złośliwego błazna króla Zygmunta I, prowokowała jednak również dysputy w sposób szczególny dotyczące spraw polskich. Grupa powstała w pierwszych latach po upadku Powstania Styczniowego w 1863 roku i jej członkowie wywołali pierwszy wstrząs, potępiając to, co uważali za śmiesznie romantyczne ambicje powstańców. Stańczycy atakowali szczególnie pogląd, że nieszczęścia Polski są wyłącznie wynikiem ucisku z zewnątrz, wzywając kolegów do badania przyczyn własnych, wewnętrznych słabości Polski. Jak stwierdził sam Bobrzyński, w braku rządu, który by w chwili stanowczej siły około siebie skupił i jednolity kierunek im nadał, tkwiła jedyna bezpośrednia przyczyna naszego upadku. Szujski atakował pobudki swoich współczesnych w sposób jeszcze bardziej bezpośredni. Historia jest chirurgiem pokonanego wojownika, pisał, a nie pielęgniarką rozpieszczonego dziecka. W ten sposób Stańczycy kierowali właściwy im szczególny rodzaj zjadliwego dowcipu przeciwko wszystkim, którzy starali się uromantycznić przeszłość Polski na użytek współczesnej polityki powstańczej. Porównywali nieodpowiedzialną złotą wolność XVIII-wiecznej szlachty z lekkomyślnymi knowaniami i obłudną retoryką współczesnych patriotów. W ich opinii zarówno liberum veto, prawo jednostki do sprzeciwiania się woli ogółu, jak i liberum conspiro, prawo spiskowania przeciwko władzy, i liberum defecatio, prawo oczerniania przeciwników, były cechami polskimi, mieszczącymi się w ramach jednej i tej samej nieszczęsnej tradycji. Utrzymywali, że zagłada dawnej Rzeczypospolitej była skutkiem naturalnego biegu wydarzeń i że jakiekolwiek próby jej przywrócenia są pozbawione sensu. Właśnie z powodu tej krytycznej postawy wobec zdolności Polski do istnienia jako niepodległego państwa nadano Stańczykom epitet pesymiści. Reakcja przeciwko nim nasiliła się w latach 80. i narastała aż do czasu I wojny światowej. Warszawscy pozytywiści pod przywództwem Tadeusza Korzona, żył w latach 1839-1918, i Władysława Smoleńskiego, żył w latach 1851-1926, poddali wyniki badań Szkoły Krakowskiej szczegółowej analizie, dochodząc do uderzająco odmiennych wniosków. Tu przypis 11. Praca Korzona Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, napisana w latach 1880-86, oraz prace Smoleńskiego na temat polskiego oświecenia starały się uwypuklić osiągnięcia gospodarcze i kulturalne Polski w epoce upadku politycznego. W Krakowie Walerian Kalinka odszedł od grupy Stańczyków, wierząc, podobnie jak Tocqueville we Francji, że zagłady Ancien Régime nie spowodowało nic innego jak właśnie powodzenie reformy. Na różne sposoby wszyscy oni podkreślali, że tragedie Polski nie są skutkiem wyłącznie jej własnych wad i słabości. Udzielali w ten sposób zachęty ludziom, którzy pracowali nad narodowym i politycznym odrodzeniem, czym zasłużyli sobie na etykietę optymistów. Historia nowożytna Korzona, napisana w 1889 roku, traktowała sprawy polskie jako integralny element ogółu wydarzeń w Europie, stanowiąc ostry kontrast z Bobrzyńskim, zarówno pod względem tonu, jak i treści. Tu przypis 12. Rywalizacja między pesymistami i optymistami, która rozpoczęła się w tamtym czasie, do dziś dominuje w polskiej historiografii. Tu przypis 13. Epoka pozytywistyczna stworzyła fundamenty historii polskiej jako nowoczesnej nauki. Systematyczne gromadzenie i publikowanie materiałów źródłowych, zapoczątkowane przez biskupa Naruszewicza, osiągnęło imponujące rozmiary. We wszystkich zaborach otwarto archiwa, muzea i biblioteki historyczne, między innymi Archiwum Akt Dawnych, 1867 rok, zbiory Czartoryskich w Krakowie, bibliotekę w Kurniku i bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem biblioteki historycznej, prowadzone głównie pod egidą Ludwika Finkla. Żył w latach 1858-1930 we Lwowie, a także prace w zakresie wszystkich nauk pomocniczych, od paleografii i archeologii po genealogię, heraldykę i numizmatykę. Ważniejsze periodyki historyczne, Kwartalnik Historyczny, 1887 rok, początkowo wydawany we Lwowie przez Ksawerego Liskiego, żyjącego w latach 1838-1891, i Przegląd Historyczny, który zaczął ukazywać się w roku 1909, rozpoczęły swoją długą i nieprzerwaną karierę, podobnie jak podstawowe seryjne wydawnictwa zbiorów dokumentów. Monumenta Polonie Historica, Kodeks Dyplomatyczny Polski i Scriptores Rerum Polonicarum. Historii średniowiecznej poświęcone były prace Stanisława Smolki, żył w latach 1854-1924, Tadeusza Wojciechowskiego, żył w latach 1838-1919, Karola Podkańskiego, żył w latach 1866-1907, Franciszka Piekosińskiego, żył w latach 1844-1906 i oczywiście Bobrzyńskiego. Historią państwa i prawa zajmowali się, obok Kutrzeby, także Oswald Balzer, żyjący w latach 1858-1933, Adolf Pawiński, żyjący w latach 1840-1896 i Aleksander Rembowski, żyjący w latach 1847-1906. Korzon prowadził badania w dziedzinie historycznej demografii i statystyki oraz historii gospodarczej. Smoleński stał się pionierem w zakresie historii kultury umysłowej i myśli politycznej. Żaden z historyków piszących przed I wojną światową nie wiedział, jak interpretować wydarzenia XIX wieku. Dla nich była to historia najnowsza, zaś dla cenzorów panujących mocarstw sprawy bieżące. Wiek XIX był więc zarazem niebezpiecznie polityczny i problematyczny z punktu widzenia nauki. Nie znając wyników walki narodowej, która wciąż jeszcze się toczyła, nie można było wiedzieć, czy rozbiory oznaczały kres historii Polski jako odrębnej dziedziny, czy też nie. Skoro nie istniało państwo polskie, trudno było nadać historii Polski jakąkolwiek organiczną strukturę. Dopiero po ponownym powstaniu Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku historycy mogli uznać okres rozbiorów jedynie za przejściową, choć nieco długotrwałą, przerwę w tysiącletniej ciągłości państwa polskiego. W epoce nacjonalizmu, która w Europie Wschodniej trwa do dziś, nieprzerwane istnienie narodu, niezależne od istnienia instytucji politycznych, nigdy nie było na serio podawane w wątpliwość. W okresie międzywojennym, w latach 1918-1939, do pozostałych przy życiu mistrzów Szkoły Krakowskiej i Szkoły Warszawskiej dołączyli rozmaici badacze, których orientacja nie poddaje się prostej kwalifikacji. Szymon Askenazy, żył w latach 1866-1935 z Lwowa, i jego młodszy uczeń, specjalista w zakresie historii politycznej, Marceli Handelsmann, żył w latach 1882-1945, wspólnie z Janem Rutkowskim z Poznania, żył w latach 1886-1949, specjalistą w dziedzinie historii gospodarczej, wywarli znaczący wpływ na szeregi swoich następców. Ogólny obraz był jednak w zasadzie pluralistyczny i do chwili wybuchu II wojny światowej nie tylko nie osiągnięto ogólnej zgody w kwestii interpretacji polskiej historii, ale nawet nie próbowano dojść do porozumienia. Po wojnie tacy wybitni historycy jak Oskar Halecki, żył w latach 1890-1976, Marian Kukiel, żył w latach 1885-1976, czy Władysław Pobuk-Malinowski, żył w latach 1899-1962, kontynuowali badania na emigracji. History of Poland, historia Polski Haleckiego, pisana z pozycji katolickich i nacjonalistycznych, była jednym z bardzo nielicznych zarysów dziejów Polski, które powstały z myślą o zagranicznym odbiorcy. Tu przypis 14. Dzieje Polski porozbiorowe Kukiela obejmują okres od roku 1795 do 1921. Tu przypis 15. Najnowsza historia polityczna Polski Pobuk-Malinowskiego, trzy tomy wydane w latach 1959-1960, pisana z pozycji politycznych bliskich stanowisku Józefa Piłsudskiego, obejmuje okres od 1864 do 1945. Tu przypis 16. Historiografia polska uległa przekształceniu wraz z nastaniem Rzeczypospolitej Ludowej. Cytując słowa Lenina wygłoszone przy pewnej wcześniejszej okazji, chaos i dowolność, które panowały dotąd w poglądach na historię i politykę, zostały zastąpione przez zdumiewająco jednolitą i harmonijną teorię naukową. Tu przypis 17. W obu przypadkach teoria ta była własną leninowską wersją materializmu historycznego Marksa. W 1948 roku, podczas pierwszego powojennego powszechnego zjazdu historyków polskich, marksizm-leninizm został wprowadzony jako jedyna linia ideologiczna nadająca kierunek badaniom przeszłości Polski. Na społeczeństwo polskie należało od tej chwili patrzeć jako na przedmiot procesu dialektycznego, który poprzez ścieranie się tkwiących w nim sprzecznych elementów nieuchronnie sam siebie posuwa naprzód, przechodząc kolejne stadia rozwoju. W każdym określonym momencie ta niekontrolowana walka między siłami postępowymi i wstecznymi toczy się w określonej fazie przechodzenia od jednego do drugiego kryzysu, w miarę jak dawny porządek jest stopniowo obalany i zastępowany nowym i tak dalej i dalej, ciągle w górę i w górę, zawrotną spiralą postępu aż ku różanej błogości komunizmu. Marksizm-leninizm miał dla polskich historyków wiele istotnych zalet. Poza tym, że był dogodny politycznie, zawierał zapowiedź powstania owego poczucia organicznej ciągłości, którego brak dotąd wyraźnie dawał się zauważyć. Niósł ze sobą obietnicę stworzenia interpretacji historii Polaków na tej samej zasadzie, co historii sąsiadujących z nią narodów i uleczenia w ten sposób ich zranionej dumy. Obiecywał uzasadnienie powstania Rzeczypospolitej Ludowej jako naturalnego etapu na wyboistej drodze Polski do komunizmu i ukojenie w ten sposób chronicznego niepokoju nowych władz. Obiecywał odrzucenie pojęcia winy i odpowiedzialności indywidualnej i wytłumaczenie koszmarów niedawnej przeszłości jako koniecznych prób, które naród musiał przejść na drodze do lepszej przyszłości. Przede wszystkim zaś uznawał ten naród za ciągłą i obiektywną rzeczywistość. Na swój własny sposób łączył mesjanizm romantyków, realizm Stańczyków, pozytywizm szkoły warszawskiej i nacjonalizm wszystkich. Z tych właśnie powodów nadawał się do roli leku i środka przeciwbólowego i został chętnie przyjęty przez całe pokolenie historyków, którzy nie żywili zbyt mocnej wiary w słuszność marksistowsko-leninowskiej doktryny. Mimo to zmarksizowanie historii Polski nie było sprawą łatwą. Po pierwsze, poza skromnym liczebnie Stowarzyszeniem Historyków Marksistowskich, założonym w 1948 roku przez Arnolda, Jabłońskiego i Bobińską, praktycznie nie było polskich marksistów. Radzieccy mentorzy musieli zaczynać od samego początku, podejmując edukację całego pokolenia. Po drugie, musiała się ona odbywać w kontekście stalinizmu, który prawdziwą troskę o sprawy ideologii bezwstydnie podporządkował bezpośrednim względom politycznym. Historii miano używać jako tępego narzędzia politycznego, którym można by walić po głowach wrogów ustroju. Jak wyjaśniał profesor Arnold podczas pierwszej konferencji metodologicznej historyków polskich w Otwocku w 1951 roku, jedynie naukowe marksistowskie podejście do zagadnień historycznych jest najgroźniejszym ideologicznym orężem skierowanym przeciwko panowaniu władców z Wall Street. Tu przypis 18. Co najgorsze, specyficzne cechy historii Polski niełatwo dawały się podciągnąć pod istniejące wzorce marksistowskiej lub radzieckiej historiografii. Na przykład skromny zasięg instytucji niewolnictwa we wczesnym społeczeństwie polskim ogromnie utrudniał adaptację stworzonego przez Engelsa schematu rozwoju epoki przedfeudalnej. Skąpa liczba rewolucji na przestrzeni stuleci poprzedzających wiek XVII utrudniała precyzyjne umiejscowienie w czasie powstania feudalizmu, podczas gdy zbytnia obfitość gwałtownych wybuchów w następnym okresie stawiała historyka w obliczu absolutnie zbijającej z tropu mnogości przemian społeczno-gospodarczych w okresie wyłaniania się kapitalizmu. Brak niepodległego państwa polskiego w latach 1795-1918 uniemożliwiał wszelkie próby prostego stosowania modeli radzieckich, w których zawsze szczególnie uwypuklano rolę państwa. Z marksistowskiego punktu widzenia byłoby bezwzględnie rzeczą chwalebną przypisać rozbiory Polski siłom ahistorycznym, ale z obowiązującego politycznego punktu widzenia było to nie do pomyślenia, ponieważ rozszerzona baza terytorialna Imperium Rosyjskiego, ustalona przez zabory i odziedziczona przez ZSRR, była podstawowym osiągnięciem socjalistycznym, którego obrony wymagano teraz od Rzeczypospolitej Ludowej i od nowej polskiej historii. Nie jest więc niczym dziwnym, że Akademia Nauk ZSRR była w stanie ukończyć historię Polski na długo przedtem, zanim historycy polscy zdołali osiągnąć zgodę w sprawie swojej własnej syntezy. Radziecka Historia Polszy, opublikowana w latach 1954-1965, jest osiągnięciem pod wieloma względami godnym uwagi, chociażby dlatego, że potwierdza ciągłość historycznego istnienia Polski. Gdyby jej napisanie zlecono kilka lat wcześniej, dowodziłaby niewątpliwie czegoś przeciwnego. Ogólnie rzecz biorąc, stosuje ona standardowy pięcioetapowy schemat, wyróżniając okresy pierwotny, feudalny, kapitalistyczny, socjalistyczny i komunistyczny, jako kolejne fazy rozwoju. Jednakże niektóre spośród wybranych punktów zwrotnych, lata 965-1795-1848-1917 i 1944, są co najmniej dziwaczne. Rok 1848 na przykład jest godny uwagi ze względu na fakt, że ziemie polskie nie włączyły się w istotny sposób w niepokoje, jakie ogarnęły niemal wszystkie sąsiednie kraje. Jest to data ważna dla historii Niemiec, a także dla ruchu marksistowskiego, ale niestety nie dla Polski. Wobec tego wybór tej właśnie daty jako początku okresu kapitalizmu w dziejach Polski wydaje się nieco dziwny. Wybór daty 1917 roku jest równie niestosowny. Jest faktem powszechnie znanym, że Wielka Rewolucja Październikowa w Rosji nie wywołała silnego, bezpośredniego odzewu w Polsce i że naród polski wyraźnie opierał się podejmowanym w latach 1919-20 próbom narzucenia mu ustroju bolszewickiego. Dla Polski ważny był rok 1918, podobnie jak lata 1939 i 1945, ale nie rok 1917. Tu przypis 19. W samej Polsce spór o periodyzację historii trwa od lat 50. do dziś. Punktem wyjścia był projekt profesora Arnolda, przedstawiony w Otwocku. 1. Epoka wspólnoty pierwotnej, do V wieku naszej ery. 2. Epoka feudalizmu, od V wieku naszej ery do roku 1864. Podpunkt A. Okres wytwarzania się stosunków feudalnych, wieki od V do X. Podpunkt B. Okres wczesnego feudalizmu, lata około 1000-1138. Podpunkt C. Okres rozdrobnienia feudalnego, od 1138 do 1288 lub 1290. Podpunkt D. Okres jednoczenia ziem polskich i tworzenia się Narodowego Państwa Polskiego, od 1288 lub 1290 do 1370. Podpunkt E. Okres przekształcania się Polski w państwo wielonarodowościowe, od roku 1370 do 1492 lub 1505. Podpunkt F. Okres ostatecznego ukształtowania się feudalno-pańszczyźnianej wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Szlacheckiej, od roku 1492 bądź 1505 do 1573. Podpunkt G. Okres wzrostu roli oligarchii magnackiej i jej decentralistycznych tendencji, lata 1573-1648. Podpunkt H. Okres rozkładu feudalno-pańszczyźnianej Rzeczypospolitej, lata 1648-1740. Podpunkt I. Okres zaczątku układu kapitalistycznego i upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej, lata 1740-1795. Podpunkt J. Okres walk narodowo-wyzwoleńczych i walki klasowej chłopów polskich w warunkach narastającego układu kapitalistycznego, lata od 1796 do 1864. 3. Epoka kapitalizmu, od 1864 do 1944 roku. Podpunkt A. Okres kapitalizmu przedmonopolistycznego, lata 1864-1900. Podpunkt B. Okres narastania przesłanek imperializmu, lata 1900-1918. Podpunkt C. Okres wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej jako źródło odzyskania niepodległości Polski, lata 1917 lub 1918. Podpunkt D. Okres burżuazyjno-obszarniczego państwa polskiego, lata 1918-1939. Podpunkt E. Okres II wojny światowej, 1939-1945. 4. Epoka socjalizmu, od roku 1944. Tu przypis 20. Propozycja Arnolda nie zadowoliła nikogo. Nie spodobała się radzieckim gościom przybyłym na konferencję, którzy, upierając się przy ustaleniu ściślejszej korelacji między społeczno-gospodarczą bazą a ustrojową nadbudową, chcieli położyć o wiele większy nacisk na główne daty w dziejach państwa. Nie spodobała się jednak również ich polskim kolegom. Krytykowali terminologię Arnolda, który wybrał nazwy epoka i okres w miejsce bardziej przyjętych nazw okres i podokres. Krytykowali rozbicie okresu feudalizmu na 10 części, podczas gdy przyjęta praktyka wymagała potrójnego podziału na kształtowanie się, utrwalanie się i upadek. Przede wszystkim jednak krytykowali Arnolda za pomijanie regionalizacji, czyli problemu przystosowania ogólnego schematu periodyzacji polskiej historii do dziejów takich regionów jak Śląsk czy Pomorze, które nigdy dawniej nie wchodziły w skład nowożytnego państwa polskiego. Chociaż Arnold był mediewistą, jego propozycje dotyczące okresu feudalnego okazały się trudniejsze do przyjęcia niż te, które dotyczyły epoki kapitalizmu. Wyjąwszy niefortunny pomysł włączenia do historii Polski rewolucji radzieckiej jako odrębnego okresu dziejów, jego zarys epoki kapitalizmu nie różni się zbytnio od stosowanego obecnie. Prawdziwi marksiści, w odróżnieniu od stalinowskich pismaków, stanęli mocniej na nogach dopiero w późnych latach 50. Na zjeździe historycznym w roku 1958 nowa generacja historyków podjęła zdecydowaną kampanię przeciwko fałszywym praktykom niedawnej przeszłości. Na mocy decyzji zjazdu Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk został upoważniony do przyspieszenia prac nad wydaniem własnej, kompletnej, wielotomowej historii Polski. Jej główne zarysy nakreślił komitet redakcyjny pod kierunkiem Tadeusza Manteuffla. Żył w latach 1902-1970. W tej wersji dziejów Polski epoka feudalizmu rozpoczyna się w 965 roku naszej ery, następuje po epoce wspólnoty pierwotnej i trwa do roku 1864, zajmując 90% całości pisanych dziejów. Dzieli się na cztery okresy. Początki feudalizmu do roku 1200, pełny rozkwit feudalizmu do roku 1550, ugruntowanie się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej od połowy XVI wieku do 1764 roku oraz okres likwidacji ustroju feudalnego do roku 1864. Epoka kapitalizmu obejmuje okres 80 lat od 1865 do 1944 roku i wydaje się, że również zostanie podzielona na cztery okresy. W tomach, które ukazały się dotychczas, wyróżniono okres kapitalizmu, laissez-faire 1850-1864 do 1900 i stadium imperializmu 1900-1918. Jest jednak rzeczą oczywistą, że za kulisami nadal toczy się zajadły spór. W użyciu marksistowskim takie terminy jak ugruntowanie czy rozkwit być może trafnie oddają przepisowe poczucie zadowolenia z nietrwałości przejściowych stanów. Z drugiej jednak strony odsłaniają zdecydowaną niechęć do podejmowania wyraźnych decyzji o charakterze interpretacyjnym. Najgłośniej zaś przemawiają pominięcia. Chociaż od ogłoszenia serii minęło ponad 20 lat, wciąż się nie pojawiają długo oczekiwane tomy traktujące o okresie współczesnym. Prac omawiających wydarzenia ostatnich 40 lat jest niewiele. Polakom pragnącym poznać historię swojego kraju wciąż brak autorytatywnego przewodnika po epoce ostatnich dziesięcioleci, która ich najbardziej interesuje. Narodziny jednej tylko części, jednego tomu, trwały trzy razy dłużej niż omawiany w niej okres historyczny. Pierwsze spotkanie komitetu redakcyjnego poświęcone przygotowaniu pierwszej części czwartego tomu, obejmującej okres od 1918 do 1921 roku, odbyło się 7 lutego 1957 roku. Doprowadziło ono do wydania w 1966 roku nieoprawionej makiety, którą następnie wycofano. Część ta została w końcu wydana w 1970 roku po całej masie poprawek. Przy tym tempie rozdziałów omawiających II wojnę światową można oczekiwać około roku 2024. Ten trudny poród jest niewątpliwie w części spowodowany trwającymi wciąż niepokojami ideologicznymi, ale przyczyniają się do niego także polityczne ingerencje z zewnątrz. Tu przypis 21. Odwilż, która nadeszła po 1956 roku, stała się wyzwoleniem dla ogromnego talentu Leona Lecha Bejnara. Żył w latach 1909-1970, lepiej znanego pod pseudonimem Paweł Jasienica. Jasienica, były żołnierz AK ze wschodnich rejonów kraju, po wojnie znalazł ucieczkę w historycznych badaniach nad epoką prehistoryczną i średniowieczem. Natomiast w latach 60. wydawał kolejne tomy swojej niezwykle popularnej historii Polski przedrozbiorowej. Polskę Piastów z 1960 roku, Polskę Jagiellonów 1963, Srebrny wiek 1967 i Dzieje agonii 1972. Był bardziej pisarzem historycznym niż historykiem naukowcem i zdobył ogromną popularność, tworząc z literackim zacięciem barwny i przesycony patriotyzmem obraz przeszłości. Nieuchronnie więc zyskał także niechęć członków partyjnego aparatu i zazdrość mniej utalentowanych pedantów. Ale jego książki uratowały polskie pisarstwo historyczne przed złą opinią, którą zawdzięczało swojej ideologicznej służalczości, a pokolenie październikowe przed niedostatkiem książek historycznych, które mogłyby się dla młodych ludzi stać źródłem dumy i zadowolenia. Tu przypis 22. Trzeba było 30 lat, żeby polscy czytelnicy mogli dostać strawę duchową porównywalnego kalibru. Marian Brandys, żyjący w latach 1912-1998, pojawił się na literackiej scenie w tym samym okresie. On także zawdzięczał swoją pozycję odwilży. Był starszym bratem Kazimierza Brandysa, żyjącego w latach 1916-2000, literata o silniejszym nastawieniu ideologicznym, działacza marksistowskiej Kuźnicy. Spędził pewien czas w obozie jenieckim w Niemczech i przez pewien czas pracował jako zagraniczny korespondent. Wyspecjalizował się w historii epoki napoleońskiej, a w literaturze wybrał krótkie formy – esej, szkic, portret, krótkie studium. Poza serią biografii, którą otworzył portret bratanka ostatniego króla Polski, nieznany książę Poniatowski z 1960, napisał dwa poczytne zbiory tekstów. Dwutomowe dzieło Kozietulski i inni z roku 1967 oraz pięciotomowy Koniec świata szwoleżerów z lat 1972-1979. Podobnie jak Jasienica, starał się odbudować zanikającą tradycję historiopisarstwa jako gatunku literackiego. Tak więc w latach 60. historia znów zaczęła się cieszyć w Polsce wielką popularnością. Kraj wciąż jeszcze był skąpany w blasku października Gomułki. Skończył się stalinowski koszmar. Ponura atmosfera wstydu, jaką stalinizm roztaczał wokół wszystkiego, co wiązało się z niepodległą przeszłością Polski, stopniowo się rozwiewała. Pesymizm ustąpił ostrożnemu optymizmowi. Wykorzystywano każdy pretekst do upamiętnienia odległych wydarzeń o najmniejszym choćby znaczeniu dla teraźniejszości. Weszły w modę obchody historycznych rocznic. Wszyscy wiedzieli, że najważniejsza nadejdzie w 1966 roku. Wyczekiwano jej z gorączkową niecierpliwością. Kościół katolicki był do niej szczególnie dobrze przygotowany, ponieważ obchody w Polsce miały się zbiec z Rokiem Świętym w Rzymie. Przygotowania rozpoczęły się w roku 1957 Wielką Nowenną, dziewięcioletnim okresem modlitwy i postu. W samym roku 1966 prymas kardynał Stefan Wyszyński odbył podróż po Polsce, odwiedzając kolejno wszystkie dzielnice. Rozpoczynając od Gniezna, kolebki polskiego chrześcijaństwa, gdzie przybył 14 kwietnia, odwiedził Częstochowę 3 maja, Kraków 8 maja, Warszawę 26 czerwca, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Lublin, Białystok i Toruń. Wszędzie witały go dziesiątki i setki tysięcy ludzi. Delegacje górników w galowych mundurach, procesje mężczyzn, kobiet i dzieci, dziewczęta w strojach regionalnych, nieprzebrane tłumy, stojące pośród deszczu, klęczące na chodnikach. Nigdy jeszcze dotąd i nigdy potem nikt nie spotkał się w Polsce Ludowej z równie masową demonstracją miłości i oddania. Na każdym kościele w Polsce wisiał transparent z napisem Sacrum Polonie Millennium 966-1966 w otoczeniu tradycyjnych haseł Deo et Patrie, Polonia Semper Fidelis i naród z kościołem. W Bazylice Świętego Piotra w Rzymie 15 maja 1966 roku papież Paweł VI w asyście delegata prymasa, biskupa Władysława Rubina, odprawił mszę pontyfikalną w intencji prowincji polskiej. W Santa Maria Maggiore, San Andrea al Quirinale, na Monte Cassino, w katedrze w Glasgow, w Lens, w Pas-de-Calais, w Detroit i we wszystkich innych miejscach związanych z Polską i Polakami, polscy katolicy zebrali się, aby dać świadectwo swojej wierze. W homilii w Gnieźnie kardynał Wyszyński wygłosił następujący apel. Pragnąłbym, abyście dobrze przyjrzeli się przeszłości i teraźniejszości, abyście rozmiłowani w przeszłości narodu chrześcijańskiego patrzyli otwartymi oczami w jego rzeczywistość katolicką. Tu przypis 23. Odpowiedzią był wybuch powszechnego entuzjazmu. Aby się nie dać przelicytować, władze państwowe i partyjne rozpoczęły własne przygotowania. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ogłosił okres 1960-1966 jubileuszem państwowości i kultury polskiej. Przyspieszono archeologiczne prace wykopaliskowe w Gnieźnie, Kaliszu, Wiślicy i wszędzie indziej, aby rozjaśnić mrok okrywający wiedzę o życiu w kraju Mieszka I. Zainscenizowano wiele defilad dla podkreślenia patriotycznych i postępowych tradycji narodu polskiego na przestrzeni wieków. Towarzystwa naukowe odbywały otwarte zebrania, podczas których omawiano znaczenie rocznic i historycznych wydarzeń. Organizacje młodzieżowe podjęły zakrojony na szeroką skalę ochotniczy trud zbudowania 1000 szkół na tysiąclecie i plan został przekroczony. Mnożyły się obchody rocznicowe. W roku 1960 świętowano 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Nie obchodzono natomiast 40. rocznicy bitwy pod Warszawą. W 1961 ogłoszono 300. rocznicę powstania pierwszej polskiej gazety, Merkuriusza Polskiego, które to wydarzenie uznano za moment narodzin prasy. W roku 1962 pominięto 350. rocznicę polskiej okupacji Kremla, ale w roku 1963 przyszła 100. rocznica powstania styczniowego. W roku 1964 600. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszego ośrodka polskiej nauki oraz 20. rocznica powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rok 1965 przyniósł 20. rocznicę wyzwolenia. Wreszcie 1 maja 1966 roku wszystkie organy partyjno-rządowe wzięły udział w odbywających się w całym kraju pochodach, przyjmując gratulacje od braterskich partii i zagranicznych sympatyków, a jednocześnie aranżując gigantyczne defilady, marsze, rewie wojskowe i uliczne festyny. Pośród tej ogólnej radości grubiaństwem byłoby zbyt dokładne dociekanie przedmiotu obchodów. Przez cały czas jednak było jasne, że nie ma ogólnej zgody co do tego, czym właściwie jest milenium. Kościół obchodził tysiąclecie chrześcijaństwa. Jak napisano we wstępie do rocznicowego albumu, wszystko to zaczęło się od chrztu. Dla Kościoła chrzest Mieszka I był sprawą pierwszorzędnej wagi. Była to rocznica religijna, rocznica kościelna. Natomiast władze państwowe i partyjne reżyserowały demonstracje o charakterze czysto świeckim i politycznym. Dla nich milenium ze swoim rzymskim podtekstem było nie do przyjęcia. Dla celów oficjalnych wybrano więc rodzimą kalkę – tysiąclecie. Podczas gdy transparenty na kościołach głosiły Sacrum Polonie Millennium, budynki świeckie i ulice przystrojono sloganem Tysiąclecie Państwa Polskiego. Deo et Patrie zrównoważono hasłem Socjalizm i Ojczyzna, Naród z Kościołem, hasłem Partia z Narodem, Polonia Semper Fidelis, hasłem Socjalizm gwarancją pokoju i granic. Na ziemiach zachodnich, uzyskanych od Niemiec w 1945 roku, transparenty proklamowały hasła w rodzaju 1000 lat Polski na Odrze czy 1000 lat Polski nad Bałtykiem, oba w sposób oczywisty sprzeczne z faktami. Dla historyka nie jest rzeczą dosyć interesującą sposób, w jaki przedmiotu jego badań używają politycy, czy to kościelni, czy komunistyczni. W oczach bezstronnego obserwatora identyfikowanie Kościoła i narodu, jakiego Kościół katolicki dokonywał w przeszłości, jest czymś równie pozornie prawdziwym, jak identyfikowanie partii i ludu, co jest zwyczajem dzisiejszych komunistów. Zarówno Kościół, jak i partia żyją według dogmatów władzy i nieomylności i obie te instytucje ukrywają pełny charakter swoich skomplikowanych stosunków z ogółem ludności. W momencie, w którym wyłoniła się perspektywa milenium, obie instytucje musiały rozpocząć rywalizujące ze sobą i nawzajem się wykluczające własne interpretacje jego znaczenia. W latach 70. w epoce Gierka historycy w Polsce odpowiedzieli na zmianę klimatu politycznego nowymi inicjatywami. Z jednej strony, widząc, że środowisku naukowemu wciąż nie udaje się dokończyć jego rzekomo autorytatywnego przeglądu dziejów Polski, postanowili wypełnić tę lukę, wydając kilka zbiorowych syntez. Z drugiej strony, niektórzy z nich zajęli się czymś, co miało się okazać ostatnim przypływem fali teoretyzowania w duchu marksizmu. Jeśli idzie o działania zbiorowe, można wymienić trzy rywalizujące ze sobą zespoły: w Krakowie, w Poznaniu i w Warszawie. Tu przypis 24. Ogólnie rzecz biorąc, autorzy stawiali sobie ambitne cele, które znajdowały słabe odbicie w praktyce, zwłaszcza jeśli idzie o czasy współczesne. Pracę pochodzącą z Krakowa reklamowano w zachodnim komercyjnym stylu jako wybitne osiągnięcie polskiej historiografii. Bardziej trzeźwa ocena pokazuje niedostatki nie tylko w postaci niedociągnięć stylistycznych, które są częste w pracach zbiorowych, ale także w postaci cech i opuszczeń charakterystycznych dla oficjalnej ideologii i najnowszego wydania polskiego nacjonalizmu. Trudno uznać, że jest to coś więcej niż kompetentny, lecz stereotypowy produkt swoich czasów. W dziedzinie teorii profesor Jerzy Topolski podjął zdecydowany wysiłek wpasowania dziejów Polski w szacowne marksistowskie ramy. Był w Poznaniu następcą nieżyjącego już Jana Rutkowskiego, żyjącego w latach 1886-1949, który jako pionier w dziedzinie historii gospodarczej cieszył się szerokim uznaniem za granicą. Tu przypis 25. Topolski zaczął od kilku studiów dotyczących historii Wielkopolski, w szczególności gospodarki feudalnej w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Potem jednak zajął się opracowaniem dyscypliny teoretycznej, która wywarła znaczny wpływ na zawodowych historyków Polski Ludowej. Jego Metodologia historii z 1973 roku stała się ich sztandarowym przewodnikiem. Tu przypis 26. Jak na ironię, jego wstęp do marksizmu, Marksizm a historia z 1977 roku, ukazał się wkrótce po tym, jak najsłynniejszy polski filozof i były marksista, z konieczności piszący za granicą, opublikował swoją miażdżącą krytykę marksizmu, jego powstania, rozwoju i rozpadu. Cień na szacowne oblicze historiografii uprawianej w Polsce Ludowej rzuciły szczegółowe i rewelacyjne wyznania pewnego zawodowego cenzora, który w 1977 roku zbiegł na zachód, zabierając ze sobą komplet dyrektyw Urzędu Cenzury. W odróżnieniu od Związku Sowieckiego, gdzie cenzurowano już samo istnienie cenzorów, w Polsce ogólna działalność Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk była dobrze znana. Wydawcy musieli przedstawiać do zatwierdzenia roczny plan wydawniczy. Następnie kazano im przedkładać do wglądu każdą zatwierdzoną pozycję i przed drukiem uwzględniać wszystkie interwencje cenzora. Do drukarni nie mogła trafić żadna publikacja napisana przez niepożądanego autora lub poruszająca niepożądany temat. W żadnym zatwierdzonym do publikacji tekście nie mógł się znaleźć żaden niepożądany fragment. Trzeba było także uzyskać pozwolenie na przydział papieru, a tym samym na wysokość nakładu. O tym wszystkim wiedzieli zarówno naukowcy, jak i pisarze. Mimo to czarna księga cenzury PRL dowodziła ponad wszelką wątpliwość, że system kontroli był o wiele szerszy, niż mógłby podejrzewać każdy z wyjątkiem członków partyjnej elity. Bo te dyrektywy nie ukazywały po prostu procedur tłumienia czy ograniczania informacji. Był to przede wszystkim ogromny zestaw instrukcji zapobiegawczych, określających, które fakty wolno znać, jakie interpretacje należy wybierać, które aspekty spraw uwypuklać i których ludzi chwalić. W obszernym rozdziale dotyczącym historii wiele miejsca poświęcano na przykład 200. rocznicy uzyskania niepodległości USA, przypadającej w 1776 roku. W tym względzie polscy cenzorzy pouczali, że rewolucję amerykańską należy przedstawiać w pozytywnym świetle, że Amerykanom należy gratulować ich osiągnięć, że należy wychwalać obalenie Imperium Brytyjskiego przez jego kolonie. Należało podkreślać postępową rolę Polaków, Kościuszki czy Pułaskiego, podobnie jak negatywną rolę wojsk niemieckich, hanowerskich. Jednocześnie należało dokładać wszelkich starań, aby utrzymywać historię z dala od spraw bieżących. Polskich czytelników nie wolno było informować o tym, że amerykańscy robotnicy należą do niezależnych związków zawodowych, jeżdżą własnymi samochodami, jadają bewsztyki i ogólnie rzecz biorąc żyją na poziomie, którego mieszkańcy bloku sowieckiego nie umieją sobie nawet wyobrazić. Tu przypis 27. W ostatnim ćwierćwieczu XX stulecia miały miejsce trzy wydarzenia, które na nowo rozbudziły zainteresowanie historią Polski. Silniej niż wszystko, co się działo od czasu zakończenia II wojny światowej. Wybór polskiego papieża w 1978 roku, powstanie i działalność Solidarności w latach 1980-81 oraz upadek PRL w latach 1989-90 stopniowo uwalniały polski naród od krępujących go łańcuchów. Wybór kardynała Wojtyły na papieża odbił się wyraźnie na wszystkich dziedzinach życia w Polsce, a więc także na sposobie uczenia historii, na podręcznikach do historii i na interpretacjach faktów historycznych. Katolickie dziedzictwo Polski z dnia na dzień odzyskało swoją dawną, wybitną pozycję. Ludzie za granicą nagle chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o kraju, który tak nieoczekiwanie wydał człowieka będącego głową Kościoła powszechnego. Tu przypis 28. Ludzie w Polsce natomiast chcieli się dowiedzieć, dlaczego propagowana przez reżim pogardliwa ocena roli Kościoła w życiu Polaków, dawniej i dziś, okazała się w tak oczywisty sposób niesłuszna. Pojawienie się Solidarności, któremu towarzyszyło rozluźnienie systemu kontroli, pokazało, jak wielki jest głód pełnej i swobodnej dyskusji na wszystkie tematy historyczne, które przez długi czas stanowiły tabu. Wśród intelektualnych przywódców Solidarności było wielu dysydenckich historyków: Adam Michnik, Bronisław Geremek, Karol Modzelewski. Wręcz nie dało się zaspokoić potrzeby na popularne wykłady przeznaczone dla szerokiej publiczności. W latach 1980-81 było za mało czasu na wydawanie zbyt wielu poważnych publikacji. Solidarność miała w tym zakresie dwojakie zasługi. Po pierwsze, całkowicie zdyskredytowała oficjalną interpretację historii Polski, panującą niepodzielnie w minionych dziesięcioleciach. Po drugie, stała się inspiracją dla prawdziwej powodzi publikacji wydawanych w drugim obiegu, który działał przez całe lata 80. i wypromował znaczną liczbę nieznanych wcześniej autorów i tematów. Reżim komunistyczny żył mitami i fikcją. Systematyczne tępienie wszystkich historycznych świętych krów nieuchronnie przygotowywało grunt dla jego upadku. Czując świeży powiew, który przyszedł z Solidarnością, Polacy uświadomili sobie także coś, co specjaliści od dawna uważali za oczywistość: że najlepsze prace z dziedziny najnowszej historii Polski podejmowano lub wydawano za granicą. Najbardziej szanowanym czasopismem historycznym były niewątpliwie zeszyty historyczne z 1947 roku, przez ponad 40 lat wiernie wydawane przez Instytut Literacki w Paryżu. Cieszący się największym autorytetem autorzy, czy to zawodowi historycy jak Marian Kukiel, żyjący w latach 1885-1973, Józef Garliński, żyjący w latach 1913-2005, Jan Ciechanowski, urodzony w 1930 roku, czy też inni autorzy o silnych i niezależnych poglądach na historię, Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński czy Czesław Miłosz, musieli pisać swoje prace na emigracji. Najlepsze dzieła historyków mieszkających w Polsce, na przykład Z dziejów honoru w Polsce z 1985 czy Listy z więzienia, również z 1985 roku Adama Michnika, ukazały się poza granicami kraju. Podobnie zresztą jak cenne książki Adama Zamoyskiego czy W.H. Zawadzkiego. Przypis 29. Nie znaczy to oczywiście, że pisanie o Polsce poza jej granicami stanowiło gwarancję wysokiej jakości tego, co pisano. Wolność nie jest tym samym, co mądrość czy talent. Polacy często się dowiadywali, ku swemu przerażeniu, że wielu zachodnich badaczy, którzy mogli pracować swobodnie i bez najmniejszych ograniczeń, świetnie umiało albo bezmyślnie powtarzać kłamstwa reżimu, albo sprowadzało historię Polski do mętnej gmatwaniny procesów polityczno-gospodarczych. Tu przypis 30. Gdy nastąpił upadek reżimów bloku sowieckiego, wraz z nimi runął cały akademicki przemysł produkujący wątpliwej jakości studia sowietologiczne, dla których owe reżimy stanowiły pożywkę. W latach 90., kiedy Polska znów stała się niepodległą Rzeczypospolitą, można było oczekiwać, że pisarstwo historyczne rozkwitnie niby pustynia po długo oczekiwanym deszczu. Tymczasem kwiecie okazało się dość skromne. Pojawiło się oczywiście mnóstwo książek, filmów i dzienników podejmujących wszystkie tematy, które wcześniej dławiła komunistyczna cenzura. Pojawił się szereg mądrych, refleksyjnych esejów o naukach, jakie niosła historia w nowych, zmienionych warunkach. Tu przypis 31. Podjęto też kilka prób przebrania zbiorowych historii w starym stylu w nowe szaty. Tu przypis 32. Ale ze zmienionych warunków nie zrodziło się żadne poważniejsze wydarzenie historiograficzne. Okazało się, że swojego blasku nie ukrywała pod korcem żadna rodzima gwiazda, która mogłaby zaświecić jasnym światłem, gdy tylko zostaną zniesione ograniczenia polityczne. Gdyby się chciało być złośliwym, można by powiedzieć, że zbyt wielu historyków próbowało się czegoś nauczyć na stare lata. Fit de mieux, zapotrzebowanie na nowe podejście do historii Polski, musieli w znacznej mierze pokryć autorzy z zewnątrz. Z perspektywy czasu łatwo zauważyć działanie trzech czynników hamujących. Po pierwsze, trzeba było przebudować całą infrastrukturę zawodu historyka. Trzeba było na nowo napisać podręczniki. Nauczycieli szkolnych i akademickich trzeba było na nowo przeszkolić, a przynajmniej zmienić ich orientację. Trzeba było przerobić programy nauczania, listy lektur, metody nauczania i fachowe czasopisma. Trzeba było kompletnie przeorganizować system archiwów. Archiwa państwowe musiały teraz pomieścić ważne zbiory dokumentów gromadzonych przez partie i służby bezpieczeństwa, przechowywane oddzielnie i w ścisłej tajemnicy. Powstały nowe instytucje, zarówno prywatne, jak i publiczne, które miały pełnić zaniedbywane dotąd funkcje. Na przykład ośrodek Karta, założony w 1980 roku, jako nielegalna organizacja mająca gromadzić dokumentację Solidarnościowego Podziemia, rozwinął skrzydła i założył Archiwum Wschodnie, które miało się zajmować historią dawnych polskich ziem na wschodzie i które dziś wydaje czasopismo o wybitnej wartości. Instytut Pamięci Narodowej z Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu realizującą zadania śledcze Instytutu i siecią archiwów, rozpoczął działalność w 1999 roku, stawiając sobie za cel badanie i dokumentowanie wszelkich niebyłych zdarzeń, które komunistyczny reżim próbował wymazać z historycznych zapisów. Po drugie, wykształconych polskich historyków ograniczały zwyczaje i postawy będące efektem nacisków, które już nie istniały. Jak zauważył pewien bystry obserwator w artykule wydanym przed upadkiem komunizmu, głęboko zakorzenione nawyki autocenzury, do której Polska Rzeczpospolita Ludowa zachęciła wszystkich z wyjątkiem swoich najbardziej opornych obywateli, były bardziej podstępne niż sama cenzura. Tu przypis 33. Po trzecie, zmienił się kontekst międzynarodowy. Kiedy z hukiem runęły bariery, Polska znalazła się w towarzystwie kilku innych, nowo wyzwolonych państw, walczących o swoje miejsce w szybko się zmieniającej Europie. Żelazna kurtyna wyparowała. Zniknął sztuczny podział na Europę Wschodnią i Zachodnią. Globalizacja zmniejszała znaczenie poszczególnych państw narodowych, zwiększając jednocześnie rolę rozmaitych ugrupowań międzynarodowych, włącznie z Unią Europejską. Wydawało się, że przestaje mieć sens pisanie narodowych historii w starym stylu, jakie przeważały w polskiej historiografii przez cały XX wiek. I właśnie z tego powodu autor niniejszego tomu, który od lat specjalizował się w historii Polski, postanowił dokonać przełomu i podjąć ryzykowne zadanie napisania całej historii całej Europy we wszystkich okresach dziejów. Tu przypis 34. 20 lat wcześniej, kiedy przygotowywano pierwsze wydanie Bożego Igrzyska, można było z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidywać, że starania oficjalnych historyków Polski Ludowej zaprowadzą ich na manowce i że kolejne pokolenie badaczy będzie musiało raz jeszcze napisać historię Polski od samego początku. Ta przepowiednia okazała się zadziwiająco prawdziwa. Wobec tego z wielu powodów pierwsze owoce nowego sezonu dojrzewały bardzo powoli. Prawdę mówiąc, obfite zbiory dojrzały dopiero u schyłku tysiąclecia. Zgodnie z przewidywaniami, były oficjalny establishment okazał się mniej płodny niż niektóre z niezbyt dawniej popieranych ośrodków. Na przykład Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie wkroczył na dawno nieodwiedzane tereny. Zajął się najbliższymi sąsiadami Polski na wschodzie, Litwą, Białorusią i Ukrainą, które niegdyś wchodziły w skład przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, a w konsekwencji także wielonarodowościową i antynacjonalistyczną wizją przeszłości. Inspiracją dla tych badań było przeświadczenie, że Europa Środkowo-Wschodnia ma wprawdzie swoje własne, odrębne, regionalne cechy, ale jednocześnie jest jednym z regionów szeroko pojętej Europy. Dyrektor Instytutu, profesor Jerzy Kłoczowski, urodzony w 1924 roku, nie mógł propagować tego rodzaju poglądów za życia bloku sowieckiego. Kłoczowski miał wybitne kwalifikacje predestynującego do roli przewodnika wskazującego nowy kierunek. W czasach PRL trudno byłoby o bardziej niepoprawną biografię. Był weteranem Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego. Po roku 1956 zakładał sieć klubów inteligencji katolickiej. Blisko współpracował z papieżem Janem Pawłem II, który swego czasu także pracował jako wykładowca na KUL-u. Był działaczem Solidarności. Wreszcie, jako historyk inspiracji szukał w znacznej mierze w dziełach francuskiej szkoły Annales. Innymi słowy, miał bardzo niewiele wspólnego z kierowaną przez komunistów na wpół marksistowską, prosowiecką, antykatolicką i antyeuropejską historiografią minionej epoki. Rzecz charakterystyczna, jedną z podejmowanych przez niego przełomowych inicjatyw było sympozjum historyczne, którego uczestników zachęcano do przemawiania w którymkolwiek z języków dawnej Rzeczypospolitej. Odbyło się w 1990 roku w Rzymie, pod patronatem papieża, w czasie, gdy ZSRR jeszcze funkcjonował i było jedną z bardzo nielicznych okazji, kiedy naukowcy polscy, litewscy, białoruscy, ukraińscy, niemieccy i żydowscy mogli się spotkać, żeby mówić o wspólnych problemach w przyjemnym i neutralnym miejscu. Publikacje samego Kłoczowskiego, na przykład Europa Słowiańska w XIV-XV wieku, tu przypis 35, ograniczały się w znacznej mierze do średniowiecza, ale jego Młodsza Europa z 1998 roku była frontalnym atakiem wymierzonym przeciwko negatywnym stereotypom, wciąż będącym w obiegu wszędzie na wschód od Łaby. Jego lubelski instytut zapewnił promocję kilku szeroko zakrojonym dziełom wielkiej wagi. Jedną z takich prac była dwutomowa historia Europy Środkowo-Wschodniej, tu przypis 36, drugą dwutomowa historia Ukrainy, tu przypis 37, trzecią wreszcie trzytomowa historia Polski napisana w nowym, wielonarodowościowym, europejskim duchu. Tu przypis 38. A największym doświadczeniem Rzeczypospolitej wielu narodów czy dwóch narodów, wyjaśniał profesor Kłoczowski, jest właśnie doświadczenie obywatelskie. Ma ono ogromne znaczenie także dla historii naszego oporu wobec systemu wielkich mocarstw europejskich narzuconego od XVIII wieku, a w XX wieku wobec totalitaryzmów. Wyraźny opór Polski był oporem w imię podstawowych wartości europejskich. Takie spojrzenie wydaje mi się dzisiaj ważne, bo to jest zarazem legitymacja nas wszystkich do miejsca w Europie. Tu przypis 39. Wypada się tylko cieszyć, że takie podejście wydaje się bardzo podobne do interpretacji, jaką 20 lat wcześniej przyniosło swoim czytelnikom Boże Igrzysko.